Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie osoby, braci i siostry Kościół Pana Jezusa w Kości, którzy są dzisiaj razem z nami pośród nas. Cieszymy się, że możemy być w tym miejscu razem, oddawać Bogu chwałę, wywyższać Go, bo to jest dobre. Kiedy to robimy, Bóg, gdy otwieramy nasze serca poprzez Ducha Świętego, mówi do nas, podnosi, pociesza, daje nadzieję, wzbudza wiarę. Bardzo ważne, ta pieśń, na głębokie słowa, które śpiewaliśmy. Ta ostatnia pieśń. Jesteśmy przed Nim Jego otwarte uszy, jesteśmy przed Nim Jego otwarte serca. On chce swoje dzieci, swój Kościół błogosławić. Jestem pewny, że każdy z nas choć raz w życiu przeżył burzę. Tak? Przeżyliście burzę, mam na myśli dosłowną burzę, atmosferyczną burzę, bo inne to podejrzewam, że też burzę przechodziliśmy, ale gwałtowne załamanie pogody. Nieraz. Najczęściej takim zjawiskom towarzyszy gwałtowny wiatr, a wiatr to znowu szum, odgłos, dźwięk. I te burze towarzyszą człowiekowi od samego początku tutaj naszego bytowania. Ja przeżyłem kilka burz. Jedną taką, jako nastolatek, byliśmy na obozie harcerskim nad jednym z jezior niedaleko tutaj Głogowa i moi koledzy zaproponowali, że przepłyniemy żaglówką. Było nas trzech, oni dwaj pływali żaglówkami, ja pierwszy raz w zasadzie w życiu z nimi. Wybraliśmy się, piękna była pogoda i popłynęliśmy. Rozmawialiśmy się sobie i nagle tam gdzieś zawinęliśmy, nawróciliśmy żaglówką, zobaczyliśmy, że zza lasu potężnie i bardzo szybko ciemne chmury lecą. Byliśmy gdzieś na środku tego jeziora, oni patrzą, gdzie najbliższy brzeg i mówią, płyniemy tam. I zaczęliśmy tam płynąć. Oczywiście potężny wiatr. I płyniemy. Oni gdzieś tam, jeden przy żaglu, jeden przy sterze z tyłu. Ja tam tylko siedzę, żeby im nie przeszkadzać. Nagle wiatr zawiał, kolega się nachylał. Żagiel uderzył go, wypadł nam ten jeden z łodzi. Ja patrzę, tego już nie ma, tylko nam macha. Żaglówka bardzo szybko nabiera rozpędu. Drugi jest przy sterze. Mówi, słuchaj, pomóż nam mi z tym żaglem. Obrócił się coś tam przy sterze, robił z tyłu żaglówki. Wiatr zawiał w drugą stronę, uderzyło i jego. I też wypadł z tej łódki. I zostałem tylko ja, który nie miał zielonoświątkowego pojęcia, jak przewodzić i co zrobić z żaglówką, aby dotrzeć do brzegu. Zielonego pojęcia nie miałem, co zrobić. I tylko usłyszałem, jak ten ostatni, co wypadł, to mi tylko krzyknął, puść żagle. To tak jakby mi krzyknął, zagraj demo na klawisie. Ale mówię, co robić? Żaglówka jak szalona leci. Nie leci, płynie, ale jakby leciała. Oni już tam tylko mi machają. Ja zostałem w tej żaglówce wystraszony i zrozumiałem, że to puść żagle, to znaczy nic nimi nie rób. I po prostu one tak sobie latały, ja tylko tam siadłem i w takim bardzo mocnym rozpędzie nasza żaglówka, a ja jedyny na niej, uderzyła w brzeg. Po prostu ona tak z całym rozpędem uszkodziliśmy, to się nazywało chyba miecz, na dole jest miecz, który trzyma stabilność żaglówki. Połamaliśmy. Nikt nie połamał, wiatr połamał. Żaglówka sama się połamała. I za jakiś czas oni dopłynęli i wtedy uspokoiła się burza. To była jedna z gwałtownych burz, którą przeżyłem i byłem na żaglówce. Ciekawe wydarzenie. I pamiętam ten potężny wiatr, ten szum, to wszystko, co się działo. I byłem wystraszony. Ale udało nam się. Udało tyle, o ile, że później musieliśmy tą żaglówkę przeholować, płynąc w pław, w poprzek jeziora. Ze złamanym masztem, złamanym mieczem, po prostu ją pchaliśmy i do wypożyczalni, z której ona była wzięta, to było po przeciwnej stronie jeziora. Na wieczór tam dotarliśmy. Wymarznięci, zmoknięci, ale osiągnęliśmy cel. I taki szum, odgłos wiatru także towarzyszy Kościołowi od samego jego istnienia, mówiąc już o duchowej rzeczywistości. Tydzień temu, gdy mieliśmy nasze wspólne nabożeństwo głogowskich kościołów zielonoświątkowych w Miejskim Ośrodku Kultury. Słuchaliśmy zwiastowania prezbitera naczelnego naszego kościoła, Marka Kamińskiego, i on mówił o dziejach apostolskich i o początku, kiedy Duch Święty zstąpił na Kościół. Gdybyśmy otworzyli drugi rozdział dziejów apostolskich, to jest tam napisane w pierwszym, drugim wersecie: a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch Święty poddawał. Jakby ktoś nie wiedział, skąd nazwa naszego Kościoła, to już wie. Przeżycia i doświadczenia pierwszego Kościoła, dziejów apostolskich, spowodowały, że my w to samo wierzymy i na dzisiaj przeżywamy. Wielu z nas doświadczyło już tego, o czym tutaj przed chwilą przeczytałem. Ale to, na co chcę zwrócić uwagę, że gdy byli razem, oczekiwali na obietnicę zesłania Ducha Świętego, bo tak Pan Jezus im powiedział, przykazał, gdy Duch Święty przyszedł, to powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I gdy czytamy o różnych Bożych poruszeniach, ożywieniach czy przebudzeniach duchowych na przestrzeni wieków, to relacje są bardzo, ale to bardzo podobne. Bardzo często ludzie, świadkowie tych wydarzeń mówią, że Duch Święty działał jak szum wiatru. Czasami dosłownie, gdzie słychać było ten szum, o którym przeczytaliśmy przed chwilą, ale zawsze duchowo, że Duch Święty, gdy przychodził, przewietrzał serca ludzkie, objawiał moc Bożą, wskazywał na świętość Bożą. Celem było ożywienie i przemienienie ludzi, którzy tego doświadczali. I wiecie, celem Kościoła jest również, inspirowany Kościół przez Ducha Świętego powinien wydawać szum. Robić szum. Robić wiatr. Niektórym się mówi, nie rób szumu. A ja nie o tym szumie mówię, ale o tym właściwym Bożym. Kościół jest powołany do tego, aby w Duchu Świętym i poprzez Ducha Świętego robił ten duchowy szum. Dzisiaj chciałbym sobie z wami porozmawiać i powiedzieć na temat właściwości wiejącego wiatru, szumu w odniesieniu do Kościoła. I to słówko szum dzisiaj przeanalizujemy, a w zasadzie zaczerpniemy, przeliterowując to słówko, coś, co będzie dla nas na dzisiaj nauką. Pierwsza litera z szum to S. I to nam mówi o społeczności, jaką powinniśmy mieć jako ludzie wierzący. Gdybyśmy dalej czytali drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to 42 werset mówi, że Kościół ten pierwszy, zrodzony z szumu Ducha Świętego, trwał w nauce, w doktrynie, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach. 46 werset mówi, że codziennie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem w prostocie serca, chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu, a Pan Bóg pomnażał codziennie liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Człowiek został stworzony do społeczności. Do społeczności pionowej z Bogiem i do społeczności poziomej z innymi ludźmi. Każdy z nas został powołany do żywej relacji z Bogiem oraz do wzajemnego funkcjonowania w ciele Pana Jezusa Chrystusa. Jeden z osób przebudzeniowych, Smith Wigglesworth, jego książeczka taka, nie tylko, ale ta książeczka, może część z was ją zna, kilkanaście lat temu wydawana pod tytułem Apostoł Wiary, nieduża broszura mówiąca o jego życiu i o tym, jak Bóg go w niesamowity sposób używał, a w niesamowity sposób go używał, dokonując uzdrowień, cudów, ponadnaturalnych rzeczy, to on powiedział coś takiego. Są dwie rzeczy, których człowiek nie może zrobić w pojedynkę. Są dwie rzeczy, których człowiek nie może zrobić w pojedynkę. Trwać w związku małżeńskim, mówi, tego nie można zrobić w pojedynkę, oraz być człowiekiem wierzącym. Nie możesz być człowiekiem wierzącym w pojedynkę, bo masz braci i siostry. masz Kościół, lokalną społeczność, którą jesteśmy. Jesteśmy częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa na świecie, tego globalnego, dużego Kościoła ludzi zbawionych, odrodzonych, poprzez przynależność do lokalnej społeczności, którą my tutaj tworzymy, my akurat zbór Słowo Życia. Tworzymy wspólnotę, która uczy się wprowadzać Boże zasady w czyn, przekłada teorię w praktykę. Dlatego każdy jest ważny i potrzebny, wręcz niezbędny, a przede wszystkim cenny. Ponieważ jesteś inny, wyjątkowy, specyficzny, szczególny, Bóg Ciebie powołał do tego, abyś mógł realizować Jego wolę w społeczności, w której Pan Bóg Cię postawił. I to jest ta właśnie jedność w różnorodności i różnorodność w jedności. Jesteśmy różni o różnych temperamentach, o różnych uzdolnieniach, talentach, obdarowaniach, ale tworzymy jedność, bo naszą głową tego Kościoła jest Pan Jezus Chrystus, Jego Słowo wyznacznikiem, drogowskazem naszego życia. I Paweł, ilustrując tę prawdę w liście do Koryntian w 12 rozdziale, właśnie mówi, że Kościół jest jak ciało, jak organizm, przyrównuje to do ludzkiego ciała. I mówi tam o tym, że każdy z nas jest potrzebny, że różną rolę odgrywamy, że do wielu różnych funkcji zostaliśmy powołani. Ale kilka takich wniosków z tej ilustracji organizmu, ciała możemy wyciągnąć, że wszystkie części ciała są ważne. Każdy z nas jest ważny. Że funkcjonujące części są najważniejsze. Te, które działają, bo one przyczyniają się do tego, że organizm żyje, że następują procesy życiowe. Ważność w Kościele nie wynika z ilości posiadania darów czy uzdolnień. Inni nie posiadają mojego daru, więc muszę się zaangażować. Paweł tam mówi, nie może ręka potrzebować, powiedzieć nodze, nie potrzebuje ciebie i tak dalej. Praktyczna przydatność nie wynika z posiadania, ale z wykorzystywania darów, talentów i powołania w Kościele. Nie wolno patrzeć z góry na innych, bo nie posiadają darów takich jak ja, być może eksponowanych lub zaszczytnych. Należy być wyczulonym na dary i usługiwanie innym i innych osób. Należy rozpoznać i wyczuć ten właściwy moment zaangażowania się w życie Kościoła, co Pan Bóg chce, aby w lokalnej społeczności robił. Kilka takich wniosków, gdy szczegółowo 1 Koryntian 12 rozdział od 12 wersetu byście czytali, to między innymi takie wnioski możemy z tego wyciągnąć. To nam mówi o jednej bardzo ważnej prawdzie. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jesteśmy dla siebie. Jesteśmy lokalną społecznością, ciałem Pana Jezusa Chrystusa. I powinniśmy sobie pomagać, się wspierać, być ze sobą. W pierwszym liście do Tymoteusza 5:8, w troszkę w innym kontekście, ale Paweł mówi do Tymoteusza, mówiąc na temat troski o wdowy, które były zaniedbywane, i mówi, jak tam to powinno wyglądać, to stwierdza, że kto nie ma starania o domowników, o bliskich, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Takie stwierdzenie. Więc gdy nie angażujemy się, gdy nie pomagamy, nie okazujemy troski, to Paweł mówi, gdy nie masz starania o innych, to tak jakbyś zaparł się swojej wiary. Bo wiara mówi, że kocham Boga, poprzez to, że kocham Boga, kocham innych ludzi i na nich zależy. Wiara zawiera w sobie i sprawowanie tej wiary, naszej wiary w Boga, zawiera w sobie pojęcie miłości, sympatii, zainteresowania i troski o innych domowników wiary. Oni nie mogą nam być obojętni. Bracia, siostry, którzy są wokół nas, którzy tworzą lokalną społeczność, nie mogą nam być obojętni. Nawet wtedy, gdy przechodzisz doświadczenie i próbę, oczywiście oczekujesz wsparcia, oczekujesz tego, żeby ktoś ci pomógł, żeby ktoś się z tobą modlił, ktoś cię odwiedził, ktoś był z tobą. Ale nawet wtedy nie jesteśmy zwolnieni, aby nie myśleć o innych, bo niebezpieczeństwo grozi nam skoncentrowania się na sobie. I wtedy myślimy, że wszystko musi się kręcić wokół nas. A niekoniecznie. Nawet wtedy, gdy my potrzebujemy pomocy, także możemy wspierać innych i błogosławić innych. Zobaczmy na Pana Jezusa, który myślał o innych, nawet gdy przechodził cierpienie, gdy wisiał na krzyżu, gdy ból był nie do opisania, gdzie już w zasadzie agonia, konał. Pamiętacie, co zrobił? Popatrzył na Jana, najmłodszego ze swoich apostołów, uczniów, popatrzył na swoją matkę Marię i powiedział: zaopiekuj się nią. Ktoś by powiedział: no jak? Agonia, cierpi. On myślał też o swojej matce, która zostawała sama poniekąd. Zatroszczył się o nią. Jan od tej pory zaopiekował się nią. Tak mówi Boże Słowo. Wziął ją do siebie, do domu. A więc pamiętajmy o tym, że tworzymy wspólnotę, a ta wspólnota jest wspólnotą, gdzie w praktyczny sposób powinniśmy o siebie dbać. Modlić się o siebie i jeśli jest to w naszej mocy, pomagać, wspierać. Jeśli nie potrafimy fizycznie czy praktycznie, dobrym słowem, zachętą, modlitwą. To po pierwsze. Szum to S, społeczność. Po drugie Z, zwiastowanie. Pan Jezus odchodząc powiedział do uczniów: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A ja jestem z wami aż do skończenia świata. To jest fajny warunek. Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc, dlatego idźcie, a jeśli pójdziecie, to ja jestem z wami. Pragniesz obecności Jezusa w swoim życiu? Pragniecie? Tak? To jeżeli chcemy, żeby On był z nami aż do skończenia świata, zwiastujmy Ewangelię. To mówmy innym o Jezusie. W liście do Rzymian jest napisane w 10 rozdziale, że każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. To jest prawda absolutna. Ale Paweł idzie dalej i mówi: ale jak ludzie mają wzywać imienia Pana, skoro nie usłyszeli? A jak mają usłyszeć, skoro nie było tych, którzy tę wieść im nie dostarczyli, nie zanieśli? To jest nasza rola, Twoja i moja, nas, aby nieść Ewangelię ludziom wokół nas. Statystyki mówią, że 85% ludzi wierzących, nowonarodzonych, nie jest zaangażowana w dzieło ewangelizacji. 85%. 95% wierzących nigdy nie przyprowadziło do Chrystusa nawet jednej osoby. Pytanie. Co by było, gdyby wszyscy zwiastowali i gdyby choć jedno każdy przyprowadził do Chrystusa? Bo matematyka jest bardzo prosta. Następuje podwojenie i podwojenie i podwojenie. I o to chodziło Jezusowi, mówiąc, że Pan Bóg pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Po pierwsze, Kościół wszedł i tę Ewangelię zwiastował. To jest naszą rolą. Dlaczego powinniśmy to robić? Kilka powodów. Po pierwsze, dlatego, że Jezus jest tego godzien. Wycierpiał na krzyżu Golgoty, oddał swoje życie. Otworzył nam drogę do Ojca. Nam, mówię, ludziom, wszystkim ludziom, istotom ludzkim. Dlatego jest godzien, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z Jego oferty, skorzystało z Bożej łaski. Po drugie, Bóg kocha każdego człowieka. Bóg posłał Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, którzy żyją. Bóg chce, aby wszyscy znaleźli się w miejscu przebywania Jego w wieczności, w niebie. Ludzie są zgubieni i zagubieni duchowo. Pan Jezus, gdy popatrzył na rzeszę ludzi, którym usługiwał, to zobaczył, że są jak owce bez pasterza. I powiedział: proście Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo, bo takie wielkie żniwo. Żniwo jest gotowe. W innym miejscu Pan Jezus powiedział: podnieście oczy, spójrzcie na pola. Już są te pola ludzkich serc gotowe i dojrzałe. Ale ważne jest nasze nastawienie. Czy z takim nastawieniem chodzimy po ulicach, czy z takim nastawieniem idziemy do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, aby świadczyć o nim. Wszystko zależy od nastawienia. Wiecie, nawet w saunie można zwiastować Ewangelię. Ja to robię. lekarz mi zalecił ruch, pływanie i między innymi jak idę na pływanie, też idę do sauny. Siadam sobie w saunie z różnymi ludźmi. Czasami jestem sam, czasami ktoś wejdzie, ktoś wyjdzie. Ale to, co robię, to modlę się o te osoby, które przychodzą i proszę Ducha Świętego jakiś impuls. Pewnego razu, tak tylko ku zachęcie, że możemy być w tym twórczy. Mówię, Duchu Święty, podpowiedz mi, siedzi starszy Pan, starsza Pani i ja pośrodku nich. Więc tak siedzimy i czekamy, aż kto szybciej wymięknie. Każdy ma swoje. I ja nagle mówię, taka myśl, wychodząc, mówię tak, zaraz będę wychodził, bo cierpię tu jak, czy coś takiego, jak jest tu gorąco, jak w samym piekle. Tak mówię. Ten Pan obok mnie mówi tak, no tak, musimy przygotowywać się na wieczność. A ja mówię, tak? Tak, chcę spędzić wieczność? Mówię, bo ja nie? Ja kocham Boga, czytam Boże Słowo, kocham Jezusa, rozumiem, kim jest dla mnie Jezus i ja jak umrę, to wiem, że idę tam, gdzie On przebywa, bo jestem osobą kochającą Jezusa. I ta pani się włącza, mówi, a to ciekawe, co Pan mówi, bo kilka lat temu miałam tam jakąś chorobę i straciła przytomność. Mówi, i wie Pan co? I wyszłam z ciała. A więc lekarze ratowali moje ciało, a ja wyszłam z tego ciała i widziałam, jak oni się męczą, a mi tak już fajnie tam było, ja nie chciałam wracać. I opowiadałam tam swoim znajomym, ale wie Pan co? Patrzyli na mnie, jakbym dekiel dostała. Ja mówię, i ma Pani rację, bo jest życie pozagrobowe, jest życie wieczne. Albo, tak jak ten Pan powiedział, w tych piekielnych czeluściach, albo w niebie. Ona mówi, od tamtej pory ja czytam Słowo i bardzo często to Słowo Pan Bóg tym Słowem mnie posila. Kiedy przechodzę problemy, sięgam po nie i ono do mnie mówi. I wywiązała się z jednego śmiesznego stwierdzenia bardzo wartościowa rozmowa. A więc nawet i w saunie można zwiastować Ewangelię. Gdziekolwiek, tylko chodzi o nastawienie, jakie mamy. Gdy spotykamy się z ludźmi, czy mamy to w naszym umyśle, chcę zasiać Słowo, chcę wzbudzić nadzieję, chcę, aby ludzie usłyszeli, że mój Bóg jest dobrym Bogiem, że kocha każdego człowieka. Żniwo jest gotowe, ludzie chcą słyszeć Ewangelię. Powinniśmy modlić się o to, aby Pan Bóg posyłał nas nawet do takich osób, które już są gotowe na zwiastowanie Ewangelii. I jeszcze jeden z powodów, dla których powinniśmy zwiastować, to to, że gdy staniemy przed Chrystusem, na sądzie Chrystusowym, to zdamy rachunek przed Nim, między innymi z tego. Zdamy rachunek z wielu rzeczy. Jak wykorzystywaliśmy czas, nasze talenty, obdarowania, służbę, powołanie, finanse. Wszystko, które związane z naszym normalnym życiem, ale też między innymi. Jak zwiastowaliśmy Ewangelię? Jak nieśliśmy Ewangelię dalej? Czy od nas ludzie słyszeli, że w Jezusie jest nadzieja, że Jezus zbawia, że Jezus kocha człowieka i pragnie jego zbawienia? Co powiesz Jezusowi, gdy staniesz przed Nim? Przede mną dzisiaj, czy przed każdym z nas możemy sobie wytłumaczyć i usprawiedliwić i powiedzieć. Ale myślę, że jak staniemy przed Jezusem, to te nasze dzisiejsze argumenty, próby usprawiedliwienia, chyba sami będziemy wiedzieć, że ich nie powinniśmy wypowiadać, bo będą śmieszne. Tylko pamiętajmy o tym. Szum to społeczność, szum to zwiastowanie. Zwiastujemy Chrystusa. Mówimy o Chrystusie. Ktoś kiedyś powiedział tak. Wystarczyłoby wpuścić wierzących, nowonarodzonych chrześcijan na 5 minut do piekła, a zaczęliby zwiastować innym dobrą nowinę. Może tego potrzebujemy. Ta sauna, nie? Jakby tak tylko miało piekło wyglądać, to jeszcze nieźle. To jeszcze nieźle. Idzie przeżyć. O wiele gorsze męki. Mi się to spodobało. Gdyby na 5 minut wpuścić nas do piekła i zobaczyć, jak tam wieczność będą spędzani ludzie niezbawieni, którym Ewangelia nie została zwiastowana i zaniesiona, to myślę, by nas to powinno, myślę, zainspirować do tego, żeby zwiastować Ewangelię ludziom, którzy są wokół nas. Modlić się o ludzi. Mówić im w mądry sposób. Prosić Ducha Świętego o prowadzenie, o mądrość, o odwagę, ale mówić im o Jezusie, że Jezus umarł za nich, że Jezus ich kocha i chce ich zbawienia i pragnie ich szczęścia i pomyślności. To jest naszą rolą Kościoła. Po to nas Pan Bóg zostawia na ziemi, gdy dostępujemy nowo narodzenia. Bo gdyby chciał nas tylko dla siebie, to myk, każdy, kto się na nowo narodził, po modlitwie, pyk, umiera i już jest u Pana Boga. Nie, mamy misję do spełnienia. Pan Bóg nas specjalnie zostawia tutaj, abyśmy zanieśli Ewangelię ludziom, którzy są wokół nas, naszym znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, członkom rodzin, abyśmy mówili o tym, że Bóg jest dobrym Bogiem, kochającym Ojcem, który pragnie zbawić każdego człowieka. To Z, zwiastowanie. U, uwielbienie. Bóg chce, aby nasze życie, całe nasze życie, było chwałą dla Niego. 1 Koryntian, 10 rozdział, 31 i poniżej wersety mówią tak. A więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, jak i ja staram się pod każdym względem podobać wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Cokolwiek robicie, pijecie, jecie, czy cokolwiek innego, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. To nam mówi, ten krótki werset mówi nam o stylu życia, jaki powinniśmy prowadzić. Uwielbienie, czyli wywyższenie i adoracja naszego Boga, to nie jest jednorazowy akt, w którym przychodzimy do Niego, wyrażając nasze uczucia, potem kończymy i żyjemy byle jak. Jesteśmy antyreklamą Królestwa Bożego. To styl życia, to nowy styl zachowania, który powinien cechować każdą zbawioną i odrodzoną osobę. Uwielbienie to styl życia człowieka wierzącego, który przeżył przebaczenie grzechów, doświadczył łaski Bożej, dlatego żyje innym życiem. Więc uwielbienie to styl życia, jeśli chodzi o całokształt naszego postępowania, mowa, służba, zdolności, czas, finanse, talenty, to wszystko żyjemy dla Niego już. Już nie żyjemy, jak Paweł mówi w jednym miejscu, dla siebie samych, ale dla Niego, żeby Jemu się podobać, aby On we wszystkim odebrał chwałę. To jest styl życia. Natomiast tu, gdy stoimy razem, to jest tylko krótki wycinek, który nazywamy uwielbieniem, gdzie społecznie, jako wspólnota, stajemy, śpiewamy pieśni, modlimy się i okazujemy wdzięczność naszemu Bogu, który nas razem zgromadził. To jest tylko wycinek uwielbienia. I Bóg chce, aby Jemu chwała płynęła w duchu i w prawdzie, jak powiedział Jezus w rozmowie z Samarytanką. Z odrodzonego ducha, na poziomie ducha, przez Pana Jezusa Chrystusa. W prawdzie. To, co mówię, to, co głoszę, to, co śpiewam, jest prawdą mojego życia. Jeżeli śpiewam, że On jest największy i największą wartością, to tak jest. Nie zawsze mi wychodzi. Nieraz zagubię się i zrzucę Jezusa stroną mojego życia i zrobię po swojemu. Ale przychodzę, bo chcę żyć w prawdzie. Mówię, Boże, zagalopowałem się, przepraszam Cię, Jezu. Bądź Panem mojego życia, króluj dalej. Schodzę z tego miejsca tronu panowania, bo nie chcę ja rządzić w swoim życiu, bo Ty jesteś moim Panem i Ty Panu, Ty jesteś Królem, Ty Królu. Na tym polega życie w uwielbieniu, w duchu i w prawdzie. Mamy nasze słabości, mamy naszego rodzaju różnego wyzwania, ale chcę żyć w światłości, chcę żyć w prawdzie, chcę chodzić, wyznając nasze moje grzechy, uniżając się przed Bogiem, korząc się, aby Boży Duch mógł przemieniać moje życie. Jestem słaby, popełniam błędy, znam swoje wady, znam swoje słabości, ale jednocześnie pragnę, aby Bóg poprzez Świętego Ducha i swoje Słowo zmieniał moje życie, aby był podobny do Jezusa. I to jest ten proces uświęcenia, upodabniania się do Jezusa, który trwa całe życie. Całe życie. Jeśli ktoś do Was przyjdzie, albo w Waszej myśli pojawi się myśl, ja już w zasadzie nic nie muszę zmieniać, jestem doskonały, to jest bardzo niebezpieczny stan, bo to jest pycha, bo to jest niemożliwe. Popełniamy błędy i będziemy je popełniać. Ważne, żebyśmy się na nich uczyli. Ważne, żebyśmy wyciągali wnioski, rewidowali nasze serca, naprawiali relacje z Nim czy z innymi, jeśli zajdzie potrzeba. To jest życie w uświęceniu i w upodobnianiu się do Jezusa. Uwielbienie to styl życia. Styl przepełniony radością i wdzięcznością dla Boga z powodu tego, co dla nas uczynił. Jest to klucz do zwycięskiego życia. Radość Pana jest naszą siłą. Kiedy cieszymy się Bogiem, kiedy jesteśmy świadomi, co dla nas uczynił, to to nakręca, napędza nasze życie, to motywuje nasze życie do jeszcze lepszego, wartościowszego, pełniejszego życia dla Niego. Dlatego tak ważne jest, aby okazywać Bogu radość i wdzięczność, aby cieszyć się Nim codziennie, aby nie zapominać o tym, co dla nas uczynił. I po czwarte, szum to M. Misja. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale wspomniane jest wydarzenie, kiedy m.in. Barnaba i Saul służyli w kościele w Antiochii. I gdy tam służyli, Duch Święty powiedział, a teraz Barnaba i Saul zostaną oddelegowani do innego dzieła. I zostali wysłani przez lokalny zbór do tego, aby nieść Ewangelię i zwiastować po wioseczkach, miasteczkach, miastach Ewangelię dalej. Stali się misjonarzami. Zbór modlił się o nich i zbór im pomagał. Służba apostoła Pawła była wspierana przez różne zbory, na przykład przez kościół w Filipii. Gdy Paweł był w Koryncie, dostał od nich swój dar. Także podczas pobytu w Tesalonikach dwukrotnie otrzymał od nich pomoc. Oni wspierali jego służbę, bo on został wysłany, aby zwiastować Ewangelię i iść i głosić Ewangelię. I także my, jako Kościół, powinniśmy być misyjni. Powinniśmy myśleć w perspektywie szerszej niż tylko lokalnej społeczności. Stąd nasza inicjatywa, jeżeli chodzi o pracę misyjną w Górze Śląskiej. Tam, jako trzy nasze kościoły zielonoświątkowe, zaangażowaliśmy się, aby zwiastować tam Ewangelię. Jest kilka osób, które są tam, które słuchają słowa. Są już osoby, które się na nowo narodziły, które studiują Słowo, modlą się. Czasami przyjeżdżają do nas nawet do Głogowa, jak mieliśmy teraz nabożeństwo w Moku. Trzy osoby z Góry były, aby doświadczyć czegoś innego niż tylko taką małą grupkę, zobaczyć społeczność większą. A więc jako Kościół prowadzimy tę pracę misyjną. Sami my możemy zaangażować się w różne projekty, które tutaj mamy. Projekt Ugandy, wspierania służby wśród dzieci, projekt Indie, co niedawno też, gdy mieliśmy pastora, możemy wspierać osobiście pastorów usługujących ludzi tam, dzieci. Więc każdy z nas może się w jakiś sposób zaangażować. Może nie każdy z nas będzie misjonarzem w stricte tego słowa znaczeniu, że pojedzie na misję, że będzie gdzieś, ale możesz wspierać tę misję. Jeżeli chodzi o pracę misyjną w Górze, to nie jest problem, bo możesz modlić się regularnie o to tam, możesz pojechać osobiście co jakiś czas na spotkanie lub wesprzeć to finansowo. Możesz to zrobić. Jeżeli zawiąże się jakaś grupka wyjeżdżająca na misję, możesz, jeżeli ty nie możesz pojechać, możesz się modlić, możesz wesprzeć finansowo i błogosławić i wspierać. Więc każdy z nas ma możliwość zaangażowania się do tego, aby być misjonarzem, nie dosłownie, ale wspierać pracę misyjną, bo ona jest bardzo ważna, abyśmy także prowadzili misyjność. Chodzi o to, żebyśmy patrzyli szerzej, nie tylko na swoją rodzinę, nie tylko na rodzinę Bożą, lokalny kościół, ale i na miasto i szerzej, aby Pan Bóg mógł nas tym także używać i prowadzić. Bądźmy otwarci na Boże prowadzenie. Bo Bóg powołał nas, Kościół, lokalne społeczności do tego, abyśmy robili szum. Abyśmy robili szum Ducha Świętego. Abyśmy praktykowali społeczność, tworzyli wspólnotę. Abyśmy zwiastowali Ewangelię, dzielili się dobrą nowiną. Abyśmy żyli nowym stylem i jakością życia, czym jest uwielbienie dla Boga. Abyśmy także pamiętali o misyjności. Jesteśmy posłani, aby nieść Ewangelię lub wspierać pracę misyjną tych, których Bóg do tego powoła. Od Ciebie i ode mnie zależy, na ile się zaangażujesz i na ile robisz szum. Chciałbym, żebyśmy tego pozytywnego i dobrego szumu, inspirowanego przez Ducha Świętego, robili jak najwięcej. Aby Duch Święty mógł nas używać, aby Duch Święty mógł nas prowadzić, aby Duch Święty mógł zmieniać nasze życie i posyłać nas do innych. Używać nas, abyśmy byli błogosławieństwem dla braci i siostry, lokalnej społeczności, dla ludzi, do których nas posyła. Róbmy ten właściwy szum, ten szum Ducha Świętego, aby ten szum Ducha Świętego mógł nastąpić. Potrzebujesz zapoznać się z Duchem Świętym. Potrzebujesz żyć z Nim na co dzień. Potrzebujesz rozmawiać z Nim. Potrzebujesz odbierać Jego prowadzenie. Potrzebujesz być wyciszony, aby usłyszeć Jego głos i wiedzieć, co On do Ciebie mówi. I wtedy dopiero możesz robić ten dobry Boży, inspirowany Duchem Świętym, szum dla Królestwa Bożego. Amen.